Wydawnictwo Albatros i Audioteka.pl przedstawiają Lee Child. Sprawa osobista. Z angielskiego przełożył Andrzej Schulz. Czyta Tomasz Sobczak. Dla Andrew Granta i Taszy Aleksander, mojego brata i bratowej, wspaniałych pisarzy i wspaniałych ludzi. Rozdział pierwszy. 8 dni temu moje życie toczyło się utartym trybem. Zdarzały się w nim dobre rzeczy, zdarzały się i gorsze. Na ogół nie działo się nic specjalnego. Długie, leniwe okresy bezczynności, przerywane od czasu do czasu jakąś akcją. Zupełnie tak jak w wojsku. I to dzięki wojsku mnie znaleźli. Możesz rozstać się z armią, ale armia nie rozstaje się z tobą. Nie zawsze i nie do końca. Zaczęli szukać 2 dni po tym, jak jakiś facet strzelił do prezydenta Francji. Czytałem o tym w gazecie. Strzał z dużej odległości z karabinu, w Paryżu. Ze mną nie miało to nic wspólnego. Byłem 10 000 kilometrów dalej, w Kalifornii, z dziewczyną, którą poznałem w autobusie. Chciała spróbować swoich sił w aktorstwie. Ja nie. Więc po 48 godzinach spędzonych w LA, ona poszła swoją drogą, a ja swoją. Pojechałem dalej autobusem, najpierw na parę dni do San Francisco, później do Portlandu, na kolejne 3, a potem ruszyłem jeszcze dalej, do Seattle. I właśnie dlatego znalazłem się blisko Fort Lewis, w autobusie, z którego wysiadły 2 kobiety w mundurach. Na siedzeniu po drugiej stronie przejścia zostawiły egzemplarz Army Times z poprzedniego dnia. Army Times to osobliwa stara gazeta. Zaczęto ją wydawać przed II wojną światową i nadal wychodzi regularnie co tydzień. Zawiera nieaktualne już wiadomości i najprzeróżniejsze artykuły informacyjne. Podobne do tego, którego nagłówek zobaczyłem. Nowe przepisy, zmiany odznak i insygniów. W perspektywie 4 kolejne zmiany kroju mundurów. Powiadano, że wiadomości są u nich nieaktualne, bo zżynają je ze starych biuletynów Associated Press. Ale przy uważnej lekturze wyczuwało się czasami między wierszami prześmiewczy ton. Wstępniaki bywały nieraz dość odważne. Nekrologi czasami ciekawe. Dlatego właśnie sięgnąłem po tę gazetę. Niekiedy ktoś umiera i może ci to sprawić radość. Albo i nie. Tak czy owak, trzeba być na bieżąco. Nie było mi to jednak dane, bo przed działem nekrologów trafiłem na ogłoszenia osobiste, w których zawsze jeden weteran szuka innego weterana. 10 anonsów, wszystkie takie same. Łącznie z tym, w którym figurowało moje nazwisko. Dokładnie przede mną, po środku strony. 6 wytłuszczonych słów zamkniętych w ramce. Jack Reacher, zadzwoń do Ricka Shoemakera. To musiała być robota Toma O'Day'a, przez co później poczułem się głupio. Nie, żeby O'Day nie był łebskim facetem. Musiał być. Przetrwał bardzo długo. Naprawdę bardzo długo. Był na stanowisku od niepamiętnych czasów. Już przed 20 laty wyglądał, jakby miał ich 100. Wysoki, chudy, wymizerowany, poruszający się tak, jakby w każdej chwili miał się rozsypać, niczym połamana drabina. Nikt nie wziąłby go za generała, prędzej za profesora, na przykład antropologii. Jego rozumowanie było z całą pewnością prawidłowe. Reacher pozostaje poza zasięgiem radaru, a to oznacza autobusy, pociągi, poczekalnie i tanie knajpy, czyli przypadkowo lub nie naturalne środowisko wojskowych, którzy Army Times kupują w kantynach znacznie częściej niż jakiekolwiek inne publikacje i po których można się spodziewać, że będą zostawiali za sobą tę gazetę tak jak ptaki zostawiają ziarna z jagód. I mógł się spodziewać, że wezmę do ręki tę gazetę. Gdzieś. Wcześniej czy później. W końcu. Bo chciałem być na bieżąco. Możesz rozstać się z armią, ale armia nie rozstaje się z tobą. Nie do końca. Z tego, co wiedział i czego mógł się domyślić, zamieszczanie przez 10 albo 12 tygodni anonsu w dziale ogłoszeń osobistych pozwalało mieć niewielką, lecz realną nadzieję na sukces. ale udało się już za pierwszym razem. Dzień po tym, jak gazeta trafiła do kiosków. Dlatego było mi później głupio. Okazałem się przewidywalny. Rick Shoemaker był podwładnym Toma O'Day'a. W tym momencie pewnie jego zastępcą. Mogłem go oczywiście zignorować. Ale byłem mu winny przysługę, o czym O'Day naturalnie wiedział. Dlatego w ogłoszeniu umieścił nazwisko Shoemakera. I dlatego musiałem na nie odpowiedzieć. Przewidywalne aż do bólu. Kiedy wysiadłem z autobusu, w Seattle wcale nie padało. Było ciepło i wszyscy byli jacyś naelektryzowani, w tym sensie, że wypijano tu olbrzymie ilości kawy, co sprawiło, że polubiłem to miasto, a także w tym sensie, że wszędzie było Wi-Fi oraz przenośne urządzenia elektroniczne, co trochę mnie zniechęciło i przez co trudno było znaleźć na rogach ulic staromodne automaty telefoniczne. Ale przy targu rybnym jeden się ostał, w związku z czym stanąłem w niosącej zapachy morza słonej bryzie i wybrałem bezpłatny numer do Pentagonu. Nie ten, który można znaleźć w książce telefonicznej, ale ten, który zapamiętałem dawno temu. Numer specjalnej linii, z którą można się połączyć wyłącznie w nagłych wypadkach. Nie zawsze ma się w kieszeni ćwierć dolarówkę. Odezwał się operator, powiedziałem, że chcę mówić z Shoemakerem i przełączono mnie w jakieś inne miejsce, w tym samym budynku, w tym samym kraju albo gdzieś indziej na świecie. I po całej serii kliknięć, szumów oraz kilku minutach martwej ciszy usłyszałem jego głos. — Tak? — zapytał. — Mówi Jack Reacher. — Gdzie jesteś? Nie macie najróżniejszych urządzeń, które by ci to powiedziały? — Owszem — odparł. — Dzwonisz z Seattle z automatu telefonicznego przy targu rybnym. Ale wolimy, kiedy ludzie sami przekazują informacje. Dzięki temu dalsza rozmowa jest łatwiejsza. Bo widać, że współpracują. Zaangażowali się. — W co? — W rozmowę. — Czy my ze sobą rozmawiamy? — Niekoniecznie. — Co widzisz na wprost przed sobą? — Spojrzałem. — Ulicę. Odparłem. A po lewej stronie? Stragany z rybami. Po prawej? Kawiarnie po drugiej stronie ulicy. Jak się nazywa? Powiedziałem mu. Idź tam i zaczekaj, rzucił. Na co? Jakieś 30 minut, powiedział i rozłączył się. Tak naprawdę nikt nie wie, dlaczego w Seattle przywiązują tak wielką wagę do kawy. Mają tu port, więc może logiczne było wypalanie jej tam, gdzie ją przywieziono, a potem sprzedawanie tam, gdzie ją wypalano, co stworzyło rynek i przyciągnęło innych producentów w taki sam sposób, w jaki wszyscy producenci aut wylądowali w Detroit. A może jest tutaj odpowiednia woda? Albo wysokość, temperatura czy wilgotność? Tak czy inaczej, faktem jest, że kawiarnie mają tutaj przy każdej przecznicy. A każdy poważny miłośnik kawy musi się liczyć z 4-cyfrowymi wydatkami w skali rocznej. Lokal po drugiej stronie ulicy był typowy. Styl nadawały mu gołe cegły, rdzawo-czerwona farba i popękane drewno, a na tablicy z wypisanym kredą menu było 90% rzeczy, które wcale nie pasowały do kawy, jak na przykład różnego rodzaju i podawany w różnej temperaturze nabiał, dziwne syropy smakowe na bazie orzechów oraz wiele innych substancji zanieczyszczających środowisko. Zamówiłem zwykłą czarną bez cukru, w średniej wielkości kubku na wynos. Nie w ogromnym cebrze rozmiaru grande, lubianym przez niektórych. Wziąłem do tego kawałek ciasta cytrynowego i usiadłem sam na twardym drewnianym krześle przy dwuosobowym stoliku. Ciasto zajęło mi 5 minut, kawa kolejne 5. A 18 minut później pojawił się facet od Shoemakera. Co oznaczało, że jest z marynarki wojennej, bo 28 minut było całkiem niezłym wynikiem, a marynarka stacjonuje w samym Seattle. No i przyjechał granatowym samochodem. To był zwykły krajowy sedan, nieszczególnie atrakcyjny, ale wypucowany na glans. Facet był bliższy 40 niż 20 i twardy jak gnat. Miał na sobie cywilne ciuchy, granatową marynarkę, niebieską koszulkę polo i spodnie w kolorze khaki, Marynarka była znoszona, a koszulka i spodnie wyprane chyba 1000 razy. Prawdopodobnie starszy bosman sztabowy, z sił specjalnych, prawie na pewno SEALS, bez wątpienia biorący udział w jakiejś tajnej operacji nadzorowanej przez Toma Odeja. Wszedł do kawiarni, lustrując kamiennym spojrzeniem wszystkich obecnych, zupełnie jakby miał 1/5 sekundy, żeby przed rozpoczęciem ostrzału zdecydować, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem. Informacje, jakie otrzymał, musiały być podstawowe i zwięzłe, zaczerpnięte ze starych akt osobowych, ale wystarczyło wzrost 1,95 m, waga 110 kilo. Wszystkie inne osoby w kawiarni pochodziły z Azji, były w większości płci żeńskiej i drobnej postury. Podszedł prosto do mnie. — Major Richard? — zapytał. — Już nie. — W takim razie pan Richard? — Tak — odparłem. — Generał Shoemaker prosi, by pan się ze mną udał. — Dokąd? — Niedaleko. — Ile gwiazdek? — Nie rozumiem, proszę pana. — Ma generał Shoemaker. — Jedną, proszę pana. Generał brygady Richard Shoemaker, proszę pana.
— Kiedy?
— Co kiedy, proszę pana? — Dostał awans. — 2 lata temu. — Czy wydaje się to panu równie niezwykłe jak mnie? Facet przez chwilę milczał. — Nie mam na ten temat zdania, proszę pana. — A jak się miewa generał Odej? Znowu przez chwilę milczał. — Nie znam nikogo o takim nazwisku, proszę pana. Odpowiedział w końcu. Granatowym samochodem okazał się Chevrolet Impala z policyjnymi deklami i tapicerowanymi siedzeniami. Najświeższą rzeczą na nim była pasta polerska. Facet w granatowej marynarce kluczył ze mną przez chwilę śródmiejskimi uliczkami, a potem pojechał między Stanową i 5 na południe, tą samą trasą, którą pokonał wcześniej autobus. Minęliśmy ponownie Bankfield, potem lotnisko SeaTac i jechaliśmy dalej w kierunku Tacomy. Facet w marynarce nic nie mówił. Ja też. Siedzieliśmy tam bez słowa, zupełnie jakbyśmy brali udział w zawodach, kto dłużej się nie odezwie, i bardzo nam zależało na wygranej. Wyglądałem przez okno. Wszystko było zielone. Wzgórza, morze i drzewa. Minęliśmy Tacomę i zwolniliśmy w miejscu, gdzie kobiety w mundurach wysiadły z autobusu, zostawiając w nim swój egzemplarz Army Times. Wybraliśmy ten sam zjazd. Drogowskazy informowały, że mamy przed sobą wyłącznie 3 bardzo małe miasteczka i 1 bardzo dużą bazę wojskową. Istniało więc spore prawdopodobieństwo, że zmierzamy do Fort Lewis. Okazało się jednak, że nie zupełnie. To znaczy formalnie rzecz biorąc, właśnie tam zmierzaliśmy, ale dawniej byśmy tak nie powiedzieli. Zmierzaliśmy do czegoś, co kiedyś nazywało się bazą sił powietrznych McCord, a teraz było połówką połączonej bazy Lewis-McCord. Reformy. Politycy zrobią wszystko, żeby zaoszczędzić parę dolców. Spodziewałem się pewnych korowodów przy bramie, bo z bazy korzystały wspólnie siły lądowe i powietrzne. Samochód i kierowca należeli do marynarki, a ja byłem w ogóle nikim. Brakowało tylko piechoty morskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ale władza Odeja była taka, że musieliśmy tylko lekko zwolnić. Wjechaliśmy do środka, skręciliśmy ostro najpierw w lewo, potem w prawo, przemknęliśmy przez 2 bramę i nagle znaleźliśmy się na płycie lotniska. Malutcy niczym polna myszka w porównaniu z olbrzymimi transportowymi C-17. Przejechaliśmy pod ogromnym szarym skrzydłem i prując po czarnym asfalcie, skierowaliśmy się tam, gdzie na płycie stał samotny biały samolot. Firmowy odrzutowiec. Lear, Gulfstream, czy co tam dzisiaj kupują bogacze. Biała farba lśniła w słońcu. Poza numerem na ogonie nie było na nim w ogóle napisów. Żadnej nazwy, żadnego logo. Silniki pracowały na wolnych obrotach. Trap był spuszczony. Facet w granatowej marynarce zatoczył precyzyjny łuk i zatrzymał się tak, że drzwi Impali od mojej strony dzielił niespełna 1 metr od najniższego schodka trapu. Co uznałem za wskazówkę. Wysiadłem i przystanąłem na chwilę w słońcu. Rozkwitła wiosna i pogoda była przyjemna. Samochód, który mnie przywiózł, odjechał, a nade mną w owalnych drzwiach kabiny pojawił się steward. Miał na sobie mundur. Proszę pana na górę, powiedział. Schodki ugięły się nieco pod moim ciężarem. Wspiąłem się po nich i pochylony wszedłem do kabiny. Steward odsunął się na prawo, a po lewej z kokpitu wychylił się kolejny facet w mundurze. Witamy pana na pokładzie, oświadczył. Ma pan dziś do dyspozycji całą załogę i dostarczymy tam pana bez zbędnej zwłoki. Tam, czyli dokąd? Zapytałem. Do celu. Facet usiadł w fotelu obok drugiego pilota i obaj zabrali się do sprawdzania przyrządów. Ja ruszyłem za stewardem i znalazłem się w kabinie, w której dominowały karmelowa skóra i orzechowy fornir. Byłem jedynym pasażerem. Wybrałem pierwszy, lepszy fotel. Steward wciągnął trap, zamknął drzwi i siadł na składanym fotelu za plecami pilotów. 30 sekund później byliśmy w powietrzu i pieliśmy się ostro do góry. Rozdział drugi. Domyślałem się, że po starcie z McHort skręciliśmy na wschód. Nie mieliśmy zresztą wielkiego wyboru. Na zachodzie była Rosja, Japonia i Chiny i wątpiłem, by tak mały samolot miał tak duży zasięg. Zapytałem stewarda, dokąd lecimy, na co odparł, że nie widział naszego planu lotu. Gówno prawda. Nie cisnąłem go jednak. Jeśli chodzi o inne tematy, okazał się całkiem rozmowny. Poinformował mnie, że samolot to Gulfstream 4, który w wyniku postępowania federalnego skonfiskowano nieuczciwemu funduszowi hedgingowemu i przydzielono siłom powietrznym do transportu VIP-ów. Jeżeli tak, to VIP-y sił powietrznych miały nie lada szczęście. Samolot był super. Cichy i solidny, z niesamowitymi fotelami. Rozkładały się w dowolny sposób, a w kąciku kuchennym była kawa z prawdziwego ekspresu. Powiedziałem facetowi, żeby go nie wyłączał i że sam będę brał dolewki. Docenił to. Potraktował chyba jako oznakę szacunku. Tak naprawdę nie był oczywiście stewardem. Był kimś w rodzaju ochroniarza, przydzielonym do eskorty. Dość twardym, by podołać swoim obowiązkom i dumnym, że to rozumiem. Patrzyłem przez okno i przyglądając się najpierw górom skalistym, które nisko na dole porośnięte były ciemnozielonymi drzewami, a wysoko na górze pokryty oślepiającym śniegiem. Potem pojawiła się szachownica brązowych pól uprawnych, bez końca zaorywanych, obsiewanych i koszonych i z rzadka pokrapianych deszczem. Po ukształtowaniu terenu poznałem, że zahaczyliśmy o koniuszek Dakoty Południowej i zanim znaleźliśmy się nad Iowa, zobaczyłem kawałek Nebraski. Co ze względu na geometryczne zawiłości lotów na dużych wysokościach oznaczało, że zmierzamy raczej na południe, trasą Koła Wielkiego, wyglądającą dziwnie na płaskiej papierowej mapie, ale pasującą jak ulał do kulistej planety. Zmierzaliśmy do Kentucky, Tennessee albo Karoliny Północnej lub Południowej, może nawet do Georgii. Mijały kolejne godziny. Wypiłem 2 dzbanki kawy i w końcu ziemia zaczęła się przybliżać. Z początku wydawało mi się, że to Virginia, ale potem zdałem sobie sprawę, że jesteśmy w Karolinie Północnej. Zobaczyłem 2 miasta, które wyglądały na Winston-Salem i Greensboro. Pojawiły się po lewej stronie i zostały w tyle. Co oznaczało, że lecimy na południowy wschód. Żadnych większych miast aż do Fayetteville. Lecz tuż wcześniej jest Fort Bragg, czyli miejsce, gdzie mieści się dowództwo sił specjalnych. Naturalne środowisko Odeja. Kolejny błąd. A właściwie trafna odpowiedź, ale tylko jeśli chodzi o nazwę. Wylądowaliśmy w wieczornym mroku w miejscu, które było kiedyś bazą sił powietrznych POP, ale później zostało przekazane siłom lądowym. Teraz było to po prostu Popefield, położone w samym rogu o wiele większego Fort Bragg. Reformy. Politycy zrobią wszystko, żeby zaoszczędzić parę dolców. Kołowaliśmy dość długo, malutcy na płycie mogącej pomieścić całe lotnicze eskadry. W końcu stanęliśmy przy niewielkim budynku administracyjnym. Zobaczyłem tabliczkę z napisem 47. Jednostka Logistyki Dowództwo Wsparcia Taktycznego. Pilot wyłączył silniki, a steward otworzył drzwi i opuścił trap. — Które drzwi? — zapytałem. — Czerwone. Zbiegłem na dół i ruszyłem po ciemku przed siebie. Były tylko jedne czerwone drzwi. Otworzyły się, kiedy dzieliły mnie od nich 2 metry. Wyszła przez nie młoda kobieta w czarnym żakiecie i spódnicy. Ciemne rajstopy. Porządne buty. Bardzo młoda kobieta. Na pewno nie przekroczyła 30. Miała blond włosy, zielone oczy i twarz w kształcie serca, na której widniał szeroki, powitalny uśmiech. — Jestem Cassie Nice — powiedziała.
— Cassie, jak dalej?
— Nice.
— Jack Reacher.
— Wiem, pracuję w Departamencie Stanu.
— W Waszyngtonie?
— Nie, tutaj. Co było nawet logiczne. Siły specjalne są zbrojnym ramieniem CIA. Ta faktycznym ramieniem Departamentu Stanu, a pewne decyzje wymagają udziału wszystkich zainteresowanych stron. Stąd obecność Cassie Nice w bazie pomimo młodego wieku. Może była strategicznym geniuszem, kimś w rodzaju cudownego dziecka.
— Jest tutaj Shoemaker? — zapytałem.
— Wejdźmy do środka — powiedziała. Zaprowadziła mnie do małego pokoiku z szybą ze zbrojonego szkła. W środku były 3 fotele, każdy z innego kompletu, wszystkie trochę żałosne i opuszczone. — Usiądźmy — zaproponowała. — Po co tu przyleciałem? — Najpierw musi pan zdać sobie sprawę, że wszystko, co pan od tej chwili usłyszy, jest ściśle tajne. Za ujawnienie tych informacji grozi poważna kara. — Dlaczego chce mi pani zdradzić tajne informacje? Widzi mnie pani po raz pierwszy w życiu. Nic pani o mnie nie wie. Puszczono w obieg pańskie dosie. Ma pan certyfikat bezpieczeństwa. Nie został nigdy uchylony. Wciąż pana obowiązuje.
Czy wolno mi wstać i odejść?
Wolałabym, żeby pan został.
Dlaczego?
Chcemy z panem porozmawiać.
Departament Stanu?
Akceptuje pan to, co powiedziałam o ściśle tajnych informacjach? Pokiwałem głową.
Czego chce ode mnie Departament Stanu?
Mamy pewne zobowiązania.
To znaczy?
Ktoś oddał strzał do prezydenta Francji.
W Paryżu.
Francuzi zaapelowali o międzynarodową współpracę w celu odnalezienia sprawcy.
To nie byłem ja, byłem w LA.
Wiem, że to nie pan. Nie ma pana na liście.
Jest jakaś lista.
Zamiast odpowiedzieć, wsunęła dłoń między żakiet i bluzkę, wyciągnęła stamtąd złożoną kartkę i mi podała. Papier ogrzał się od jej ciała i lekko wygiął, ale nie było na nim listy. To był skrócony raport z naszej ambasady w Paryżu, najprawdopodobniej od szefa komórki CIA. Najważniejsze fakty. Odległość, z jakiej oddano strzał, była wyjątkowa. Ustalono, że kryjówka snajpera znajdowała się na balkonie apartamentu oddalonego o 1300 metrów od miejsca zamachu. Prezydent Francji stał na ustawionym na ulicy podium, osłonięty po bokach taflami grubego, kuloodpornego szkła. Jakiś nowy, ulepszony materiał. Z wyjątkiem samego prezydenta nikt nie widział strzału. On sam zobaczył niewiarygodnie odległy, niewielki płomień wylotowy, wysoko i daleko po swojej lewej stronie, a następnie, po ponad 3 długich sekundach, na szybie pojawiła się mała, biała gwiazdka, zupełnie jakby siadł na niej blady owad. Długi, bardzo długi strzał. Ale szyba wytrzymała, a odgłos uderzającego w nią pocisku spowodował natychmiastową reakcję i na prezydenta skoczył tłum ochroniarzy. Później odnaleziono wystarczająco dużo fragmentów, by ustalić, że był to przeciwpancerny pocisk kalibru 50.
— Nie ma mnie na liście, bo nie jestem aż tak dobry — powiedziałem. — 1300 metrów to ogromna odległość. Jeśli mierzy się do celu wielkości głowy.
Pocisk jest w powietrzu przez całe 3 sekundy. To tak, jakby puszczało się kamyk do bardzo głębokiej studni.
Cassie Nice pokiwała głową.
Lista jest bardzo krótka, oznajmiła. Dlatego Francuzi są zaniepokojeni.
Nie zaniepokoili się od razu. To było jasne.
Według zbiorczego raportu przez pierwsze 24 godziny byli dumni z tego, że zabezpieczyli się na tak dużą odległość i mają takie znakomite kuloodporne szyby. Ale potem dotarła do nich rzeczywistość i zaczęli wydzwaniać po całym świecie. Kto zna tak dobrego snajpera?
Gówno prawda, powiedziałem.
Której części? Zapytała Nice.
Nie obchodzą was Francuzi. Nie aż tak bardzo. Być może wydalibyście stosowne pomruki i kazalibyście stażystom coś odpisać, ale ta historia wylądowała na biurku Toma O'Day'a, co najmniej na 5 sekund, co oznacza, że jest ważna. A potem 28 minut po moim telefonie zameldował się po mnie Commandos Seals i przywieźliście mnie przez kontynent prywatnym odrzutowcem. Jest oczywiste, że zarówno Commandos, jak i odrzutowiec byli w pogotowiu, ale jest tak samo oczywiste, że nie mieliście pojęcia, gdzie jestem i kiedy zadzwonię. Więc musieliście mieć w pogotowiu całą masę komandosów i całą masę odrzutowców. Tu, tam i gdzie indziej, w całym kraju, 24 godziny na dobę. Na wszelki wypadek. A skoro chodziło wam o mnie, chodzi wam z pewnością i o innych. Zabezpieczacie się na wszystkie strony. Sytuacja bardzo by się skomplikowała, gdyby okazało się, że snajper jest Amerykaninem. Dlaczego miałby nim być? Mamy nadzieję, że nie jest. Co takiego mogę dla was zrobić, co warte jest prywatnego odrzutowca? W jej kieszeni zadzwonił telefon. Odebrała go, przez chwilę słuchała i schowała. Wyjaśni to panu generał O'Day, powiedziała. Jest gotów się z panem spotkać. Rozdział 3. Cassie Nice zaprowadziła mnie do gabinetu piętro wyżej. Budynek był wysłużony, a jego wyposażenie sprawiało wrażenie tymczasowego. I moim zdaniem takie właśnie było. Facet pokroju O'Day'a stale się przemieszczał. Miesiąc tutaj, miesiąc tam, w anonimowych koszarach opatrzonych nic nieznaczącymi tabliczkami w rodzaju 47. jednostka logistyki, dowództwo wsparcia taktycznego. Na wypadek, gdyby ktoś obserwował. Albo dlatego, że ktoś obserwował, jak powiedziałby on sam. Ktoś zawsze obserwował. O'Day przetrwał bardzo długo. Siedział za biurkiem, a Shoemaker z boku na krześle, jak powinien każdy dobry zastępca. Shoemaker postarzał się o 20 lat, czego należało się spodziewać, bo minęło 20 lat, odkąd go ostatnio widziałem. Przybrał na wadze, a jego żółtawe włosy zrobiły się żółtawo-szare. Miał rumianą nalaną twarz i był ubrany w polowy mundur z wyeksponowaną dumnie gwiazdą. O'Day w ogóle się nie postarzał. Nadal wyglądał, jakby miał 100 lat. Nosił to samo co zawsze, czyli spłowiałą czarną marynarkę, a pod nią sweter z wycięciem w serek. Również czarny i tyle razy cerowany, że więcej było na nim cer niż swetra. W związku z czym uznałem, że pani O'Day nadal żyje i ma się dobrze. Nie wyobrażałem sobie, by ktoś inny naprawiał mu odzież. Kłapnął swoją wystającą siwą szczęką i wbił we mnie schowane pod krzaczastymi brwiami nieruchome oczy. — Dobrze cię znowu widzieć, Richard — powiedział. — Ma pan szczęście, że nie miałem akurat innego ważnego spotkania. Mógłbym złożyć skargę — odparłem. Nie odpowiedział. Usiadłem na metalowym krześle, pożyczonym, jak się domyślałem, od marynarki. Cassie Nice usiadła na podobnym krześle obok mnie. — Powiedziała ci, że wszystko jest ściśle tajne? — zapytał O'Day. — Tak — odrzekłem i siedząca obok mnie Cassie Nice energicznie pokiwała głową, jakby chciała zdecydowanie potwierdzić, że wykonała co do joty jego rozkazy. O'Day działał tak na ludzi. — Widziałeś zbiorczy raport? — zapytał mnie. — Tak — powiedziałem i Cassie Nice ponownie pokiwała głową. — Jakie jest twoje zdanie? — Uważam, że facet jest dobrym strzelcem. — Ja też tak uważam — rzekł O'Day. — Musi być dobrym strzelcem, żeby dać gwarancję, że trafi jednym pociskiem z 1300 metrów. To było dla niego typowe. Na studiach nazywali to metodą sokratejską. Rozważenie wszystkich za i przeciw, dzięki czemu można będzie dojść do wniosków podzielanych bez zastrzeżeń przez wszystkich rozumnych ludzi. Nie gwarantował trafienia jednym pociskiem, sprostowałem. Gwarantował trafienie dwoma. Pierwszy miał rozbić szkło, drugi miał zabić faceta. Pierwszy pocisk od początku miał się rozprysnąć. Albo w najlepszym razie zmienić kierunek. Gdyby szyba pękła, snajper był gotów strzelić ponownie. Decyzję trzeba było podjąć w ułamku sekundy. Oddać kolejny strzał, czy się zwijać? Robi wrażenie. Czy to był pocisk przeciwpancerny? O'Day pokiwał głową. Zbadali fragmenty chromatografem gazowym. Mruknął w odpowiedzi. Czy mamy takie szyby, żeby chronić naszego prezydenta?
Będziemy mieli jutro.
To był kaliber 50?
Waga tego, co udało się zebrać, wskazuje, że to całkiem prawdopodobne.
Robi jeszcze większe wrażenie.
To wielka paskudna rusznica,
z której, jak wiadomo, można trafić z odległości 1,5 kilometra. I raz z odległości 2,5 kilometra trafiono w Afganistanie. Więc może 1300 metrów to nie jest aż taki wielki wyczyn.
Metoda sokratejska.
Moim zdaniem trafienie 2 razy z 1300 metrów jest trudniejsze niż trafienie raz z odległości 1,5 kilometra albo nawet większej, powiedziałem. Chodzi przede wszystkim o powtarzalność. Moim zdaniem facet ma talent.
Moim też, przyznał Odej.
Uważasz, że gdzieś służył?
Oczywiście. Inaczej nigdy by się tak nie podszkolił.
Sądzisz, że nadal gdzieś służy?
Nie, nie miałby takiej swobody ruchów.
Zgadzam się. Jesteśmy pewni, że oferuje swoje usługi?
Zapytałem.
Jakie jest prawdopodobieństwo, że obywatel, który ma o coś do kogoś żal, był kiedyś światowej klasy snajperem? O wiele bardziej prawdopodobne wydaje się, że obywatel, który ma o coś żal, jest gotów zapłacić za wykonanie usługi. Być może mała grupa obywateli mających o coś żal. Innymi słowy, frakcja, co podważyłoby oferowaną sumę.
Dlaczego tak się tym przejmujemy?
Celem był Francuz.
Pocisk był amerykański.
Skąd o tym wiemy?
Chromatograf gazowy.
Przed kilku laty uzgodniono pewne rzeczy. Raczej tego nie nagłaśniano. Właściwie w ogóle nie nagłaśniano. Każdy producent wytwarza stop o innym składzie. Różnice są niewielkie, ale wystarczające. To coś jak podpis.
W wielu miejscach na świecie zaopatrują się u Amerykanów.
Ten facet dopiero teraz pojawił się na scenie, Richard. Nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z takim profilem. To jego pierwsza robota. Wyrabia sobie nazwisko. I ma cholernie trudne zadanie. Musi trafić 2 razy, i to szybko, z rusznicy kalibru 50 z odległości 1300 metrów. Jeśli mu się uda, do końca życia będzie w pierwszej lidze. Jeśli chybi, spadnie do 4. To zbyt wielkie ryzyko. Stawka jest zbyt wysoka, ale on i tak staje w szranki. Co oznacza, że wie, że trafi. Musi wiedzieć. Na pewno. 2 razy z 1300 metrów, bez cienia wątpliwości. Ilu jest takich dobrych snajperów?
To było bardzo trafne pytanie.
Szczerze?
Spytałem.
U nas?
Takich dobrych.
Moim zdaniem w każdym pokoleniu będziemy mieli szczęście, jeśli znajdzie się takich 2 w piechocie morskiej, 2 w siłach lądowych i 1 w SEALS. Łącznie nie więcej niż 5 służących w wojsku w każdym danym momencie.
Ale właśnie się zgodziłeś, że nigdzie nie służy.
Właśnie dlatego musimy dodać jeszcze 5 z poprzedniego pokolenia. Takich, którzy niedawno odeszli ze służby. Są dość starzy, by nie mieć stałego zajęcia, ale dość młodzi, by nadal sprawnie funkcjonować. Właśnie tej grupie powinniście się przyjrzeć.
To są twoi kandydaci? Poprzednie pokolenie?
Nie bardzo widzę, kto jeszcze mógłby się zakwalifikować.
Ile państw tak naprawdę liczy się w tej konkurencji?
Może 5, łącznie z nami. Jeśli pomnożymy to przez 5 możliwych kandydatów w każdym kraju, będziemy mieli 25 snajperów na całym świecie. Zgadza się?
W przybliżeniu.
Nie w przybliżeniu. Tak się składa, że wywiadom na całym świecie znanych jest dokładnie 25 emerytowanych elitarnych snajperów. Nie sądzisz, że ich rządy mają ich na oku?
Jestem o tym przekonany.
W związku z tym, ilu z nich, twoim zdaniem, może mieć żelazne alibi do wolnego dnia?
20?
Odparłem, wychodząc z założenia, że są bardzo bacznie obserwowani.
21,
powiedział Odej. Zostało nam 4 wolnych strzelców.
I tu wyłania się problem dyplomatyczny.
Jesteśmy niczym 4 siedzący przy stole faceci, z których każdy wpatruje się w 3 innych. Nie chcę, żeby ten pocisk okazał się amerykański.
Nie mieliśmy na oku jednego z naszych?
Nie do końca.
Kogo?
Ilu znasz tak dobrych snajperów?
Żadnego, odparłem. Nie koleguję się ze snajperami.
Ilu kiedykolwiek znałeś?
Jednego. Ale to na pewno nie on.
Jesteś tego pewien, bo...
Siedzi za kratkami.
Skąd o tym wiesz?
Bo sam go tam wsadziłem.
Skazano go na 15 lat, prawda?
Z tego, co pamiętam.
Kiedy?
Metoda sokratejska. Policzyłem w myślach. Sporo lat. Sporo wody upłynęło w potomaku. Sporo różnych miejsc, sporo różnych ludzi.
Cholera,
mruknąłem. Odej pokiwał głową.
16 lat temu, powiedział. Czas szybko płynie, kiedy człowiek dobrze się bawi, prawda?
Wyszedł?
Rok temu. Gdzie jest teraz?
Nie ma go w domu.
Rozdział 4.
John Cott był pierwszym synem dwojga czeskich emigrantów, którzy uciekli przed dawnym komunistycznym reżimem i osiedlili się w Arkansas. Żelasty chłopak zza żelaznej kurtyny nie różnił się zbytnio od miejscowych oberwańców i dorastał jako jeden z nich. Gdyby nie nazwisko i kości policzkowe, można by pomyśleć, że jego rodzina mieszkała tam od setek lat. W wieku 16 lat potrafił zestrzelić wiewiórkę z drzewa z tak dużej odległości, że mało kto to widział. W wieku 17 lat zabił swoich rodziców. Takiego zdania był przynajmniej miejscowy szeryf okręgowy. Nie było żadnych dowodów, ale sporo podejrzeń. Nie miało to jednak większego znaczenia, kiedy rok później zwerbowano go do wojska. Jak na chudego, żylastego faceta był niezwykle spokojny i cichy. Potrafił obniżyć tętno do 30 uderzeń na minutę i leżeć bez ruchu przez wiele godzin. Miał nadludzki wzrok. Innymi słowy, był urodzonym snajperem. Zdano sobie z tego sprawę nawet w siłach lądowych. Posłano go do szeregu specjalistycznych szkół, a potem skierowano prosto do Delty, gdzie dzięki ciężkiej, wytężonej pracy rozwinął swój talent i stał się kimś w rodzaju gwiazdora w mrocznym świecie tajnych operacji. W przeciwieństwie jednak do typowego żołnierza sił specjalnych, bariera między tym, co robił na służbie i tym, co robił po służbie, nie była u niego w 100% szczelna. Kropnięcie człowieka z odległości 1000 metrów wymaga czegoś więcej niż tylko talentu i fizycznej sprawności. Wymaga zgody udzielanej gdzieś głęboko w pierwotnej części mózgu, gdzie wzmacniane są albo uchylane fundamentalne zakazy. Strzelec musi naprawdę szczerze wierzyć w to, co myśli. To, co robisz, jest w porządku. To twój wróg. Jesteś od niego lepszy. Jesteś najlepszy na świecie. Każdy, kto stawia ci czoło, zasługuje na śmierć. Większość facetów ma wajchę, która to wyłącza. Jednak Kot nie wyłączał tego do końca. Poznałem go 3 tygodnie po tym, jak pewien facet został odnaleziony z poderżniętym gardłem w krzakach za barem, daleko w Kolumbii, w Ameryce Południowej. Zabity był sierżantem amerykańskiej armii. Służył w Rangersach. Bar upodobali sobie ludzie skierowanej przez CIA jednostki sił specjalnych i zaglądali tam, kiedy nie musieli patrolować dżungli i strzelać do członków kartelu. W związku z czym grono podejrzanych było bardzo nieliczne i bardzo małomówne. Służyłem wtedy w 99. jednostce żandarmerii i powierzono mi tę sprawę. Tylko dlatego, że nieboszczyk był amerykańskim wojskowym. Gdyby chodziło o cywila, Pentagon zaoszczędziłby na bilecie lotniczym. Nikt nie puścił pary z gęby, ale razem powiedzieli bardzo wiele. Wiedziałem, kto był w barze, kazałem wszystkim go opisać i każdy dodał jakiś mały szczegół. Mogłem sobie stworzyć obraz. Jeden facet robił to, drugi tamto. Jeden facet wyszedł o 11, drugi o północy. Drugi facet siedział obok pierwszego, który pił rum, a nie piwo. I tak dalej. Miałem rozrysowaną w głowie całą choreografię i poprawiałem ją tak długo, aż wszystko połączyło się w koherentną całość. Z wyjątkiem Kotta, który był niczym dziura w powietrzu. Nikt właściwie nic o nim nie powiedział. Ani gdzie siedział, ani co pił, ani z kim rozmawiał. W gruncie rzeczy był kompletnie nieopisany. Mogło to wynikać z różnych przyczyn. Między innymi z tego, że chociaż nikt z jednostki nie zamierzał go zakapować, nikomu nie chciało się również zmyślać bajek, by go chronić. Brało się to z jakiegoś rodzaju etyki, a może braku wyobraźni. Tak czy inaczej, decyzja była słuszna. Kłamstwa zawsze wychodzą na jaw. Lepiej nic nie mówić. W ten sposób, całkowicie hipotetycznie, długa i zażarta sprzeczka z nieboszczykiem mogła zniknąć z pola widzenia. Stać się dziurą w powietrzu. To nie była łatwa sprawa. Z
Same dowody poszlakowe, tajna operacja w tle i Gwiazdor w roli podejrzanego. Ale trzeba przyznać wojskowym, że poświęcili jej sporo uwagi i całkiem słusznie stwierdzili, że niczego nie osiągniemy bez przyznania się do winy. Pozwolili mi przesłuchać kota. Zadawanie pytań polega przede wszystkim na słuchaniu odpowiedzi. I przysłuchiwałem się temu, co mówił kot. Bardzo długo, nim doszedłem do wniosku, że facet ma w sobie tyle arogancji, że mógłby nią obdarować cały pułk. Nie rozróżniał tego, co robi się na służbie, od tego, co po służbie. Każdy, kto stawia ci czoło, zasługuje na śmierć. To brednia, jaką powtarzają ci na polu bitwy, a nie sposób na życie. Ale spotykałem takich ludzi na swojej drodze. To oni mnie ukształtowali. Chcą ci o tym opowiedzieć. Chcą, żebyś zrozumiał, żebyś zaaprobował. W porządku. Być może jakieś tymczasowe głupie przepisy przemawiają w tym momencie przeciwko nim. Ale oni są przecież ważniejsi. No tak czy nie, prawda? Pozwoliłem mu mówić, a potem przytakiwałem i w gruncie rzeczy skłoniłem do tego, że sam się przyznał. Owszem, w pewnej chwili wdał się w rozmowę z nieboszczykiem. Dalej było już z górki. Chociaż trafniejsze byłoby określenie tego, co się działo, jako wspinanie się pod górę. Miałem wrażenie, jakbym zapalał gaz pod czajnikiem albo pompował oponę w rowerze. 2 godziny później podpisał długie i szczegółowe zeznanie. Chodziło w gruncie rzeczy o to, że nieboszczyk nazwał go cipą. To było sedno sprawy. Głupia gadka, która totalnie wymknęła się spod kontroli. Trzeba było jakoś zareagować. Pewnych rzeczy nie można przecież wybaczyć. No tak czy nie, prawda? Ponieważ był gwiazdorem i brał udział w tajnej operacji, poszli z nim na układ. Dostał 15 lat za zabójstwo 2. stopnia. Mnie to pasowało. Obyło się bez sądu wojennego, więc wyrwałem się na tydzień na Fidżi i poznałem tam Australijkę, którą do dziś miło wspominam. Nie miałem zamiaru się skarżyć. Nie powinniśmy niczego zakładać z góry, powiedział Odej. Nie mamy dowodów, że po wyjściu na wolność miał jakikolwiek kontakt z bronią. Ale jest na tej liście. Musi być. Jakie jest prawdopodobieństwo, że to on? Spytałem. Jak 1 do 4 naturalnie. Postawiłby pan na niego pieniądze? Nie twierdzę, że to nasz sprawca. Musimy jednak przyjąć do wiadomości, że istnieje 25% prawdopodobieństwo, że to on. To jeszcze jest na tej liście? 1 Rosjanin, 1 Izraelczyk. 1 Brytyjczyk. Kot siedział 15 lat w więzieniu, przypomniałem. Odej pokiwał głową. Zastanówmy się, jaki to na niego miało wpływ, oświadczył. Co było kolejną trafną uwagą? Jak dokładnie może wpłynąć na snajpera 15 lat spędzonych za kratkami? Perfekcja w strzelaniu zależy od wielu różnych rzeczy. Mogła ucierpieć kontrola mięśni. W perfekcyjnym strzelaniu chodzi o to, żeby być jednocześnie miękkim i twardym. Wystarczająco miękkim, by zapobiec niekontrolowanemu drżeniu. Wystarczająco twardym, by zapanować nad nagłą eksplozją. Mogła się też pogorszyć ogólna kondycja fizyczna, co jest ważne, bo dużo zależy od niskiego tętna i spokojnego oddechu. Mógł ucierpieć wzrok, powiedziałem w końcu. Dlaczego? Zapytał Odej. Wszystko, na co patrzył w ciągu tych 15 lat, znajdowało się dość blisko. Generalnie to były mury, również mury spacerniaka. Nie skupiał wzroku na niczym, co jest daleko. Brzmiało to raczej przekonująco. Podobał mi się obraz, jaki się z tego wyłaniał. Kot, który nie był już taki twardy, może lekko rozdygotany, w okularach zgarbiony, mimo że nie był nigdy wysoki. Ale w tym momencie Odej przeczytał więzienny raport sporządzony przed wyjściem kota na wolność. Kot mógł uważać, że jego korzenie tkwią w Czechosłowacji lub w Arkansas, albo i tu, ale rozplanował swoje 15 lat w więzieniu niczym wschodni mistyk i mędrzec. Zaczął uprawiać jogę i medytację. Ćwiczył fizycznie niezbyt intensywnie, raz dziennie, żeby zachować wewnętrzną siłę i gibkość, a poza tym całymi godzinami siedział w bezruchu, prawie nie oddychając, z pustym wzrokiem utkwionym 1000 metrów dalej, co, jak twierdził, było mu potrzebne do ćwiczeń. Zasięgnąłem języka, powiedział Odej, głównie u dziewczyn, które tu pracują.
Ich zdaniem w uprawianym przez kota rodzaju jogi chodzi przede wszystkim o bezruch i zrównoważoną siłę. Zapadasz się, zapadasz, zapadasz i nagle trzask, prask, przechodzisz do następnej pozycji. To samo dotyczy medytacji. Opróżnij umysł, zwizualizuj swój sukces.
Chce pan powiedzieć, że wyszedł z więzienia w lepszym stanie niż do niego trafił?
Przez 15 lat ciężko pracował, skupiony na jednym celu. A karabin to w końcu tylko metalowe narzędzie. Sukces zależy od umysłu i ciała.
Jak się dostał do Paryża? Ma paszport?
Pomyśl o frakcjach, o tym, jaka jest ich siła nabywcza. Zdobycie paszportu to najmniejsze z ich zmartwień. Kiedy go ostatnio widziałem, podpisywał zeznanie. To było przed ponad 16 laty. Nie bardzo wiem, jak mógłbym wam teraz pomóc.
Musimy się zabezpieczyć na każdą ewentualność.
Na jaką ewentualność mógłbym wam się przydać?
Udało ci się go kiedyś złapać, powiedział Day. Jeśli będzie trzeba, możesz go złapać ponownie.
Rozdział 5.
W tym momencie do dyskusji włączył się Shoemaker. Zupełnie jakbyśmy poznali już ogólny zarys i nadeszła pora na szczegóły. Dużo zależało od motywu ataku. Pewne frakcje nigdy nie wynajęłyby Izraelczyka, co zwiększałoby prawdopodobieństwo do 1 do 3. Tyle, że Izraelczyk miał podobno typową irlandzką urodę i neutralny kryptonim. Może frakcje nie były poinformowane? Co zaciemniłoby jeszcze bardziej obraz. Ostatecznie jednak kwestia motywu została odłożona. Sporządzona przez Departament Stanu lista ludzi, którzy mieli o coś żal do Francuzów, była długa, a wszystkich 3 podejrzanych należało traktować równo. Nie wolno było ich profilować.
To nadal gówno, prawda? Powiedziałem, zwracając się do Casey Nice.
W której części? Zapytała jak wcześniej.
W tej samej. To zdecydowanie przesadna reakcja. Nie ruszylibyście małym palcem, gdyby Francuzom ziemia paliła się pod stopami. A mimo to zebraliście się tutaj. Zachowujecie się, jakby to był Pearl Harbor. Dlaczego? Co takiego wam zrobi Francja? Przestanie sprzedawać sery?
Nie mogą zobaczyć, że siedzimy z założonymi rękami.
Nie mogą was w ogóle zobaczyć. Przenosicie się z miejsca na miejsce i chowacie za fałszywymi tabliczkami. Co jest w porządku. Żaden wywiadowca z jakiejkolwiek ambasady nie domyśli się, kim jesteście i co robicie. Nawet z ambasady Francji nie będą wiedzieć, czy im pomagacie, czy nie. Więc czym się tak naprawdę przejmujecie?
To kwestia reputacji. Istnieje 25% prawdopodobieństwo, że skazany za pospolite przestępstwa Amerykanin wykonuje gdzieś na świecie prywatne zlecenie. Nie będzie pierwszy ani ostatni. Nasza reputacja zbytnio na tym nie ucierpi, zwłaszcza, że Francuz wcale nie ucierpiał. W końcu nic złego się nie stało. Odej poruszył się na krześle.
Nie my wyznaczamy zasady polityki.
Ostatnim razem, kiedy stosował się pan do zaleceń kongresu, Abraham Lincoln chodził w krótkich spodenkach.
A więc do czyich zaleceń się stosuje?
Prezydenta. Odparłem i ugryzłem się w język.
Wszyscy są wściekli na Francuzów, podjął Odej. A to w gruncie rzeczy oznacza, że nikt nie jest na nich wściekły. Nikt nie miał jakiegoś konkretnego powodu, żeby zastrzelić tego faceta. Nie w tym roku. Nie w większym stopniu niż zwykle. Dlatego też wiele wskazuje na to, że to mogła być próba generalna. Nasz człowiek pokazuje, ile jest wart przed otrzymaniem poważnego zlecenia. Które będzie dotyczyć kogo? Nikt tego nie wie, ale każdy się spodziewa, że chodzi o niego. Dlaczego mieliby się tego nie spodziewać? Każdy uważa się za najważniejszą osobę na świecie. Zbliża się szczyt Unii Europejskiej z udziałem głów państw, a potem mamy G8 i G20. To oznacza 8, a później 20 światowych liderów w jednym miejscu, w tym również naszego. Pozujących do wspólnej fotografii, stojących nieruchomo z uśmiechami na twarzach, najprawdopodobniej na schodach jakiegoś publicznego gmachu. Nie chcą, żeby w pobliżu grasował facet, który strzela celnie z odległości 1300 metrów.
Więc chodzi o polityków, którzy trzęsą portkami?
Dosłownie, na całym świecie.
Łącznie z naszym,
Secret Service popadła w taką paranoję, że osobiste zdanie prezydenta nie ma znaczenia. Dlatego zarezerwowaliście dla mnie prywatny odrzutowiec. Pieniądze nie grają roli. Ale nie zwróciliście się z tym tylko do mnie, prawda? Proszę, niech pan mi powie, generale, że nie polegacie tylko na jednym facecie. Mamy wszelką pomoc, jaka jest nam potrzebna. Mruknął Day. To na pewno nie kot, powiedziałem. Z całą pewnością nie wszyscy trzej. Chcesz rzucać kostką, czy zabrać się do pracy? Nie odpowiedziałem. Shoemaker poinformował mnie, że zostanę zakwaterowany w pobliskich koszarach i że nie wolno mi kręcić się po innych częściach bazy. Gdyby ktoś mnie przypadkiem albo oficjalnie pytał, miałem mówić, że jestem cywilnym kontrahentem, specjalistą od załadunku palet. Naciskany. Miałem wyjaśnić, że pracuję dla jednostki 47. W związku z problemem, jaki wyłonił się w Turcji. Po wymienieniu przeze mnie nazwy tego kraju, pytający dojdzie do wniosku, że chodzi o pociski balistyczne i jeśli ma dobre zamiary, wycofa się, a jeśli złe, zostanie mylnie poinformowany, co zdaniem Odeja stanowiło najbardziej pożądane wyjście. Kto szuka pozostałych trzech? Zapytałem. Ich własne służby w swoich krajach, odparł Odej. A nie Francuzi we Francji? Uważają, że wrócił do domu i gdzieś się zaszył. Może to emigrant, Rosjanin, który mieszka we Francji, albo Izraelczyk czy facet z Wielkiej Brytanii, mieszkający na starej farmie albo w willi nad morzem. Być może nie wzięli tego pod uwagę. Czy kot wyjechał stąd i zamieszkał we Francji? Odej pokręcił głową. Wrócił do Arkansas. I? W pierwszym miesiącu posłaliśmy kilka razy drona nad jego dom. Nie zauważyliśmy nic niepokojącego. A potem dron był potrzebny gdzie indziej i odstawiliśmy kota na tylny palnik. A teraz? Wysłaliśmy drona ponownie. Dom kota jest pusty. Nie ma śladów życia. Casey Nice odprowadziła mnie do koszar, o których wspomniał Shoemaker i które okazały się prowizoryczną małą wioską składającą się z przenośnych jednostek mieszkalnych przerobionych z 16-metrowych kontenerów. 2,40 m wysokości, 2,40 m szerokości, wycięte otwory na drzwi i okna, doprowadzone woda i prąd. Mój kontener był pomalowany na piaskowo-żółto i prawdopodobnie wrócił niedawno z Iraku. Mieszkałem w gorszych warunkach. Noc była przyjemna. Wiosna w Karolinie Północnej. Zbyt wcześnie, żeby zrobiło się gorąco, zbyt późno, żeby zmarznąć. Na niebie widać było gwiazdy i widmowe pasma chmur. Mieszka pani w jednym z tych klocków? Zapytałem, kiedy przystanęliśmy przy moich metalowych drzwiach. Casey Nice wskazała następny rząd. W tym białym, odparła. Jeśli jej stał przy pierwszej ulicy, mój stał przy drugiej. Na to się pani pisała? Zapytałem. To miejsce, w którym teoria sprawdza się w praktyce, odpowiedziała. Nie narzekam. To na pewno nie kot, powtórzyłem. Jeśli chodzi o snajperów, Rosjanie mają ich najwięcej i są najlepsi, a Izraelczycy lubią kaliber 50. Tym, co nas niepokoi, jest joga. Najwyraźniej kot miał w życiu jakiś cel. Po wyjściu na wolność planował podjęcie tego, co przerwał. Kiwnęła głową, jakby zrobiła to, co do niej należało i odeszła, zostawiając mnie przed drzwiami. Otworzyłem je i wszedłem do środka. Wnętrze wyglądało dokładnie tak, jak może wyglądać 16-metrowy kontener z falistej blachy, pomalowany wszędzie błyszczącą białą farbą, z urządzonymi w amfiladzie kącikiem wypoczynkowym, kuchnią, łazienką i sypialnią. Zupełnie jak w staroświeckiej salonce. Okna miały osłony, które po rozłożeniu tworzyły blaty robocze. Podłoga była ze sklejki. Rozpakowałem się, co polegało na wyjęciu z kieszeni mojej składanej szczoteczki do zębów, rozłożeniu jej i włożeniu do kubka w łazience. Zastanawiałem się, czy nie wziąć prysznica, ale nie zdążyłem tego zrobić, bo rozległo się pukanie do drzwi. Ruszyłem z powrotem przez wąski, zagracony prostopadłościan i otworzyłem je na oścież. Kolejna kobieta w czarnym żakiecie, spódnicy, ciemnych rajstopach i porządnych butach. Ta w wieku bardziej zbliżonym do mojego. Widać, że nawykła do wydawania poleceń. Włosy srebrzysto-szare, ładnie przycięte, ale nieukładane i niefarbowane. Twarz kiedyś ładna, a teraz atrakcyjna. Pan Richard, jestem John Scarangello, powiedziała, podając mi rękę. Uścisnąłem ją. Miała szczupłą, lecz silną dłoń. Proste, kwadratowe, krótko przycięte paznokcie. Przezroczysty lakier. Żadnych pierścionków.
CIA? Zapytałem.
To nie powinno być aż tak widoczne, odparła z uśmiechem. Spotkałem się już z ludźmi z Departamentu Stanu i Sił Specjalnych. Domyśliłem się, że wkrótce pojawi się ktoś od was. Mogę wejść? Mój kącik wypoczynkowy miał 2,40 m wysokości, 2,40 m szerokości i około 4 m długości. W sam raz dla dwojga. Meble były przyśrubowane do podłogi. Krótka kanapa i dostawione do siebie 2 małe fotele. Jak w kamperze albo w studyjnym projekcie nowej kabiny Gulfstreama. Usiadłem na kanapie, a John Scarangello na jednym z foteli i ustawiliśmy się pod odpowiednimi kątami, by móc patrzeć sobie prosto w oczy. Jesteśmy panu bardzo wdzięczni za pomoc, zagaiła. Jeszcze nic nie zrobiłem, odparłem. Ale jestem pewna, że pan zrobi, jeśli okaże się to konieczne. Czyżby FBI przestało się zajmować tym, co do niego należy? Czy to nie oni szukają normalnie Amerykanów, którzy przebywają w Stanach? Kot może nie przebywać w Stanach. Obecnie. W takim razie to do was należy wykonanie zadania. I wykonujemy je, korzystając z najlepszego wsparcia, jakie możemy uzyskać. Nie robiąc tego, dopuścilibyśmy się zaniedbania. Zna pan faceta. Przyskrzyniłem go przed 16 laty. Poza tym nic o nim nie wiem. Najpierw szczyt Unii Europejskiej, następnie G8, czyli 8 najbardziej rozwiniętych krajów świata, a potem G20, powiedziała. Europa, 8 największych światowych gospodarek i 20 największych światowych gospodarek. Głowy państw, wszyscy w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Z definicji wszyscy z wyjątkiem jednego na obcym terenie. Jeśli jeden z nich zginie, to będzie klęska. Jeśli zginie więcej niż jeden, to będzie katastrofa. A wspomniał pan, zdaje się, że snajper w Paryżu mógł strzelić 2 razy, więc właściwie dlaczego ma się ograniczać do 2 strzałów? Niech pan sobie wyobrazi, że zginie 3 albo 4 przywódców. Będziemy mieli totalny paraliż, załamanie rynków, powrót do recesji. Ludzie zaczną głodować, mogą wybuchnąć wojny, rozpadnie się cały światowy ład. Może powinni odwołać te szczyty. Ten sam skutek. Światem trzeba rządzić, nie mogą tego robić przez telefon. Przez 1 albo 2 mogliby spróbować. Ale kto ma to zaproponować? Kto wykona pierwszy ruch? My? Przed Rosjanami? Czy Rosjanie przed nami? Czy Chińczycy przed kimkolwiek? Więc to wyłącznie kwestia testosteronu? A co nią nie jest? Rzuciła Joan Scarangello. Skoro mowa o rządzeniu światem, nie mam nawet telefonu, powiedziałem. A chciałby pan mieć? Chodzi mi o to, że John Cott jest facetem, z którym spędziłem 1 dzień 16 lat temu. Nie mam żadnych środków, żadnej łączności, żadnych baz danych, kompletnie nic. My to mamy. Przekażemy panu wszystkie tropy. A potem wyślecie mnie, żebym go dorwał. John Scarangello milczała. Na tym to polega, proszę pani, powiedziałem. Wiem, że dopiero tu dotarłem, ale nie urodziłem się wczoraj. Nie wypadłem sroce spod ogona. Jeśli to kot jest sprawcą, chcecie, żebym zaczął się koło niego kręcić, bo wtedy ci, którzy mu płacą, będą chcieli mnie wyeliminować. Jedna z frakcji, jak lubi powtarzać Odej. Mam ich wywabić z ukrycia. To wszystko. Jestem tylko przynętą. Wciąż milczała. A może chcecie, żeby to sam kot próbował mnie załatwić? Jest w końcu na mnie porządnie wkurzony. Wsadziłem go na 15 lat za kratki. To pokrzyżowało mu chyba w dużym stopniu życiowe plany. Na pewno nie darzy mnie sympatią. Może w całej tej historii z jogą chodziło przede wszystkim o mnie, a nie o generalne podniesienie kwalifikacji. Nikt nie myśli o tym w kategoriach przynęty. Bzdura. Tom O'Day myśli o wszystkim i wybiera najłatwiejszą i najbardziej efektywną strategię. Boi się pan? Zna pani kogoś z piechoty? W tej bazie jest ich wielu. Niech pani z nimi pogada. Ci z piechoty mają przesrane życie. Sterczą w błocie i w okopach. Są przemoczeni, zmarznięci i głodni. Spadają na nich pociski moździerzowe, bomby i rakiety. Przed sobą mają drut kolczasty i gniazda karabinów maszynowych. Ale wie pani, czego nie lubią najbardziej? Snajperów, odparła. Zgadza się. przypadkowa śmierć, nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy i nie wiadomo gdzie. Bez uprzedzenia i ostrzeżenia, codziennie w każdej minucie, ani chwili ulgi. Niewyobrażalny stres. Niektórzy od tego dosłownie